Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Po reklamie.
Jest godzina 7:34. Słuchają Państwo Poranka Wnet, który dzisiaj nadajemy z Krasiczyna. A dzisiaj zaczęliśmy rozmowę o sztuce i dalej w tym nastroju zostajemy. Z nami jest kolejny gość, uczestnik Uniwersytetu Letniego, ale także pasjonat sztuki, kultury, muzyki dawnej, ale nie tylko. Pan Paweł Wiszniewski, który wrócił z festiwalu w Jarosławiu. 31. edycja Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy wszystkich.
No to opowiedzmy o tym pięknym wydarzeniu. Możemy między innymi przeczytać o gregoriańskich jutrzniach, o nieszporach, o warsztatach choralnych, które miały miejsce i wiele innych ciekawych postaci i wydarzeń. Słuchamy wspomnień i przeżyć.
No właśnie czas wakacyjny udaje się czasami od obowiązków służbowych nam wszystkim się trochę oddalić i to jest no całe Podkarpacie, ale Jarosław jest specyficzny nie tylko w tym, że ma swój festiwal i był ciekawym historycznym miastem, ale też dlatego, że posiada takie duchowe doświadczenie. Ma aż 6 sanktuariów. No i festiwal jest właśnie trochę z tym związany, ponieważ muzyka z doświadczeniem liturgii się bardzo łączy i ona się tam wspólnie jakby dookreśla. Te sanktuaria to między innymi Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Kolegiacie pod wezwaniem Bożego Ciała. To jest też grekokatolicka cerkiew Brama Miłosierdzia Matki Bożej. To jest Kościół Świętego Ducha Matki Bożej Pocieszenia. To jest Kościół Ojców Franciszkanów Męki Chrystusa Ukrzyżowanego. To jest też Matki Bożej Niepokalanej. No i to jest wreszcie Matki Bożej Bolesnej Ojców Dominikanów. Sytuacja jest o tyle też ciekawa, że my tam mieszkamy w opacie właśnie w takim zespole kościelno-klasztornym sióstr benedyktynek, z którymi też na co dzień obcujemy, chociaż one mają swoją klauzulę, ale obcujemy w tym sensie, że się z nimi spotykamy. Jest kilka sióstr, które tam do nas wychodzą, które się za nas modlą. Ja rzeczywiście miałem takie doświadczenie, że taka bardzo już starsza siostra, ponad 90-letnia wyszła i tak prosiła o modlitwę, jednocześnie ja ją prosiłem o modlitwę i to był taki bardzo, bardzo zbliżony kontakt. Wydawało się, jakbym ją od dawna znała. Ona po prostu tak głęboko patrzyła mi w oczy. Widać, że ci ludzie po prostu są niesamowicie uduchowieni, a jakbyśmy jeszcze tam się trochę przenieśli wyobraźnią i pojechali, to zobaczymy, że no to, że to, jak to by to opactwo, jakby to opactwo żyło, a to jest XVII wiek, tak, które zostało wybudowane.
Ale wróćmy do samego festiwalu i do tej muzyki, do tych korzeni, które się pojawiają już od 30 lat właśnie w Jarosławiu.
Tak, tak, to był 31. festiwal i rzeczywiście no, jak zwykle świetnie przygotowany. Ja bym powiedział też, że no, muzyka jest w tym roku była o tyle trudna, że jak zwykle mamy do czynienia w Jarosławiu zawsze z pewnym aspektem muzyki liturgicznej naszego kościoła, to tym razem była to muzyka liturgiczna kościoła prawosławnego, a tak naprawdę kościoła ortodoksyjnego, bo prawosławie trochę kojarzy nam się niezbyt pozytywnie z Rosją, która też no, oficjalnie posiada tego typu kościół, natomiast czy to można nazwać kościołem, no to chyba wszyscy widzimy, jak to dzisiaj wygląda. A to jest właśnie, to jest muzyka liturgiczna kościoła ortodoksyjnego i tak zwany chorał bizantyjski. A jest to ekstremalne, powiedziałbym, doświadczenie nawet dla muzyka amatora, tak jak mnie, czy dla śpiewaka amatora, dlatego że otrzymaliśmy takie dziedzictwo. Ten chorał został spisany przez świętych poetów, hymnografów i kompozytorów i mamy do czynienia z taką muzyką wokalną, a tak naprawdę ze śpiewem wokalnym, z monodią, czyli czymś, co jest jednogłosem, jak to się mówi, stąd tytuł tego festiwalu był właśnie Bogactwo Jednogłosu, chorał bizantyjski. I temu, tej wokalnej monodii towarzyszy coś, co określamy isokratima, czyli podstawa dźwiękowa jednego tonu. Jeden lub kilka dźwięków bardzo długo trzymanych. Nie wiem, czy Państwo dzisiaj, ale chyba będziecie mogli usłyszeć, na czym polega. Ktoś, kto nie był w kościele prawosławnym ani ortodoksyjnym, no to nie wie, na czym to polega. Mogę powiedzieć, że to jest trochę zbliżone do śpiewów muezinów w islamie, czy też śpiewów żydowskich kantorów. Bo jest to doświadczenie spisane gdzieś tak od III do VIII wieku naszej ery.
Jak wyglądały te warsztaty? Bo jak słyszymy nieszpory i słyszymy jutrznie, to pewnie wstawaliście o świcie.
Tak, wstawaliśmy o świcie, bo oczywiście oprócz samych warsztatów zaczyna się to jutrznią, no co w kościele katolickim jest jakby oczywiste, czyli taką modlitwą śpiewaną w oryginale w języku łacińskim. Później po tym następowała msza albo zwykła, albo też msza, tradycyjna msza łacińska. Następnie, to tak trochę streszczam, jak wyglądał program dnia. Po czym próbowaliśmy coś szybko bardzo zjeść, no i pędziliśmy na pierwsze warsztaty, bo to były pierwsze warsztaty.
A kto prowadził te warsztaty?
Właśnie.
Kto właśnie przyjechał z takich osób, właśnie, no których na co dzień ciężko usłyszeć?
Znaczy, nie chcę powiedzieć gwiazda, bo to oczywiście bardzo źle brzmi, ale dla kogoś, kto duchowego doświadczenia nie ma, no to można powiedzieć taka gwiazda muzyczna, tak? Czyli Adrian Sirbu, czyli Rumun, który skończył bardzo wiele szkół, poczynając od konserwatorium w Atenach, szkół, wykształcenie ma muzyczne i który od wielu, wielu lat tego chorału bizantyjskiego nie tylko śpiewa, ale i go naucza. I naucza młodych chłopców.
To jest dorosły, to jest człowiek kilkudziesięcioletni, 50-60-latek?
Ponad 40-letni człowiek, który ma swoją już rodzinę i był tam z dziećmi, z żoną. To też jakby dodawał i właśnie, no nie jest to gwiazda, dlatego że jest to człowiek niesamowicie uduchowiony, ponieważ warunkiem tej muzyki chorału bizantyjskiego jest, tak jak już wspominałem, duchowe doświadczenie muzyki liturgicznej. I myślę, że doskonale nam to był w stanie pokazać, ponieważ nam wielokrotnie podkreślał, że sama muzyka tutaj nie wystarczy. Mówił nam właściwie codziennie na warsztatach: nie patrzcie na nuty, patrzcie na moją chiromantykę, na moje dyrygowanie,
na moje dłonie,
ciało. Na moje ciało i będziecie wtedy doskonale potrafili za tą muzyką podążać.
Każdy może przyjechać na takie warsztaty, one są otwarte?
Tak, warsztaty są otwarte. No oczywiście jakieś podstawowe doświadczenie muzyczne jest potrzebne. Ja w młodości śpiewałem w chórze i stąd, no tak, żeby sobie trochę przypomnieć, a jednocześnie coś więcej przeżyć niż tylko, tak jak już wspominałem, doświadczenie muzyczne i duchowe, bo to no, chorał jest modlitwą śpiewaną tak naprawdę. Czy to jest chorał łaciński, czy chorał bizantyjski.
Czyli
to
piękne przeżycie i muzyczne, i duchowe.
Tak jest.
Jeszcze na stronie, jeżeli Państwo wejdą i zapoznają się z programem, który był podczas Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśni Naszych Korzeni, możemy przeczytać, że jakoś było to zorganizowane albo dołączone do tegorocznych obchodów spuścizna Mikołaja Kopernika, bo wiemy, że rok 2023 to rok związany z okrągłą rocznicą, mówimy o rocznicy 550 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik. Czy coś było związane z tą postacią?
Tak, tak. Był doskonały koncert zespołu Jerycho, który często bywa też na tym festiwalu i też mogę Państwa zachęcić do poszukiwania w sieci, bo są dostępne na serwisach płatnych i bezpłatnych jego nagrania i nagrał wiele, no związanych bardziej z kulturą łacińską, stąd koncert był właśnie poświęcony Mikołajowi z Radomia. I to się też odbyło w tym samym miejscu, w którym myśmy mieli koncert festiwalowy, no bo o tym nie wspomniałem, a warto, że te warsztaty no, są po coś, tak, żebyśmy się przygotowali do koncertu, czy no nawet ja mogę powiedzieć, to się nie uda. Ten koncert się nie uda, bo to był właściwie taka, można powiedzieć, próba generalna, ponieważ przez parę dni do chorału bizantyjskiego nawet wprawiony chórzysta nie potrafi się przygotować.
Czyli moje pytanie o to, żeby nasz gość Paweł Wiszniewski zaśpiewał nam jakiś fragment, nie będzie. Nie,
zwłaszcza o poranku
adekwatne.
I tak.
Struny głosowe są nie... niewyćwiczone i rozumiem, tak więc to zaprośmy naszych słuchaczy do wysłuchania jednego z utworów, który nawiązuje do tego festiwalu, do muzyki dawnej. I to będzie utwór,
a właśnie, to będzie utwór też ciekawy, czyli zwany Litia. Utwór, który specjalnie wybrałem, bo składa się on z sekwencji Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, co oznacza, no Panie zmiłuj się nad nami, czy zmiłuj się nade mną. Jest to, jak wszyscy katolicy wiemy, no w naszej liturgii współczesnej i liturgii łacińskiej jakby ten cały czas podkreślany, powtarzany, no i Państwo będą mogli to doskonale usłyszeć właśnie w tym utworze.
To jeszcze naprawdę na koniec powiedzieliśmy kilka słów o Mikołaju Koperniku, ale też możemy przeczytać, że w jakimś kontekście rodzina Ulmów była opisana, czy też zaakcentowana podczas festiwalu.
Zgadza się. No to było w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ ten cały ośrodek Ulmów w Markowej właśnie też i przygotował z Teatrem Węgajty śpiewanie pieśni nad pieśniami. I to się z kolei odbywało właśnie w kościele tym grekokatolickim, o którym wspominałem. No tak jak właśnie no, te świątynie służą temu festiwalowi na okrągło. Właściwie nie ma dnia, żebyśmy kilka razy nie byli w różnych świątyniach albo też no, we wszystkich w ciągu dnia. I to się tam odbywało. I to jest bardzo też ważna inicjatywa, no, pokazująca, kim byli Polacy ratujący Żydów i jak głęboko ci ludzie, którzy ratowali, że nie było to przypadkowe. To było ich też głębokie przeżycie religijne, że bliźniemu trzeba pomagać. I stąd wynikał ten festiwal, ten hołd tym ludziom, którzy poświęcili siebie, całą rodzinę, swoje dzieci po to, żeby ratować bliźniego, choć innego wyznania, ale jednak no tak to, tacy właśnie Polacy są. Pomagają innym, co dzisiaj widzimy bardzo dobrze, jeśli chodzi o Ukrainę i Ukraińców.
A powiedział Paweł Wiszniewski, uczestnik Uniwersytetu Letniego tutaj w Krasiczynie, ale dzisiaj przede wszystkim w roli uczestnika festiwalu warsztatów pieśni naszych korzeni. Dziękuję za rozmowę. I Litia Kyrie eleison przed nami.
Dziękuję Państwu.
Pociąg do Lata wyruszył i będzie zatrzymywał się na stacjach w dni poprzednie o 8.45, 12.45 oraz 16.00. A w nim Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz i Konrad Mędrzecki. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Godzina 7.50 na naszych zegarach. Przez chmury nad zamkiem w Krasiczynie zaczyna delikatnie, delikatnie przebijać się słońce. Tak więc dzisiaj słoneczny dzień na Podkarpaciu przed nami. A także opowieść nie o słońcu, ale nieco mroczniejszych tematach. Będziemy rozmawiać z naszym gościem. Jest już w naszym studio uśmiechnięty, zadowolony, wypoczęty pan redaktor Marcin Bąk, dziennikarz publicysta, Telewizja Republika. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
Witam, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet, gdziekolwiek się w tej chwili znajdują.
My również pozdrawiamy. No i tak jak powiedziałam, Marcin Bąk, pasjonat literatury, odkrywa nowe postaci. No i dzisiaj dla państwa i dla mnie również odkryje chyba dosyć nieznaną postać w polskiej literaturze. Mówimy o Stefanie Grabińskim, pisarz, tłumacz między innymi uznawany za polskiego poę. No właśnie, kim był Stefan Grabiński? Cóż to za ciekawa, tajemnicza postać?
Stefan Grabiński był zapominany kilkakrotnie i odkrywany kilkakrotnie. Ja tu oczywiście chciałbym zaznaczyć, ja nie jestem żadnym historykiem literatury, ja po prostu lubię jego twórczość i podążam czasem jego śladami, a dość wyraźny ślad pozostawił w Przemyślu. Mieszkał tutaj przez kilka lat między rokiem 1917 a 21. Przemyśl zwany był Małym Lwowem, czy Mniejszym Lwowem, i związki między tymi dwoma miastami były bardzo silne. On kończył Uniwersytet Lwowski, tam przez jakiś czas pracował, potem przeniósł się do Przemyśla i później z tego Przemyśla znów powrócił do Lwowa po rozstaniu się dość burzliwym z żoną, ale tu w Przemyślu zaczęły powstawać jego najważniejsze dzieła, które odniosły zresztą przed wojną, przed II wojną światową, największy sukces komercyjny. Między innymi Na wzgórzu róż i Demon ruchu, chyba najbardziej znany zbiór jego nowel, Demon ruchu. Większość tych opowiadań dzieje się gdzieś w dziwnych miejscach. Pociąg jakiś, pociąg widmo, jakaś stacja kolejowa, nie wiadomo gdzie. Nazywa się Stefana Grabińskiego nie tylko polskim Edgarem Allanem Poe, moim zdaniem nietrafnie, chociaż rzeczywiście Grabiński kochał twórczość Poego, tłumaczył jego utwory, ale to, co on stworzył, co stworzył Grabiński, jest czymś zupełnie innym. Nazywa się Grabińskiego...
Właśnie, dlaczego nazywa się go polskim Poe? Dlaczego jest tak z nim związany, oprócz tego, że był tłumaczem jego dzieła?
Dlatego, że w literaturze lubi się od czasu do czasu przyklejać pewne etykietki. Moim zdaniem przyklejono tą etykietkę niesłusznie. Edgar Allan Poe stworzył pewien typ opowiadania, powieści niesamowitej. I u Grabińskiego też mamy elementy niesamowitości. Bardziej właśnie niesamowitości, to co Anglicy nazywają, Amerykanie nazywają world tales, tak? Takie opowieści, gdzie nie do końca wiemy, o co chodzi. Świat realny styka nam się ze światem nierealnym, ze światem snu. Ale to jest trochę co innego. Te światy wykreowane przez Grabińskiego są trochę inne niż światy Poego. U Poego jest więcej takiej grozy, rzeczywiście grozy, typu duchy, typu jakieś postacie z zagrobu. U Grabińskiego jest trochę inaczej.
Więcej tajemnicy jest?
Jest więcej tajemnicy, niesamowitości, nieoczywistości i światów równoległych.
Jestem ciekawa, kiedy nasz gość, gościem jest Marcin Bąk, kiedy... Proszę powiedz, zetknąłeś się z literaturą, z twórczością Stefana Grabińskiego i słuchacze, którzy nas teraz słuchają, mogą polecić książki dla młodzieży? To są książki? Ile lat miałeś, kiedy przeczytałeś?
Ja rzeczywiście byłem młodzieżą, tak. Kiedy po raz pierwszy się zetknąłem, zupełnie przypadkowo, ja zawsze amatorsko interesowałem się fantastyką, w tym fantastyką naukową. I kiedyś jeszcze w zamierzchłym PRL-u wyszła na takim papierze pakowym chyba, trudno to inaczej nazwać, rozpadająca się w ręku seria Antologia Polskiej Literatury Fantastycznej. I tam były różne, z różnych okresów utwory, między innymi utwory polskich pisarzy przedwojennych, w tym właśnie Stefana Grabińskiego.
Czyli kilkunastolatkowie mogą spokojnie sięgać po Grabińskiego?
To zależy, jacy kilkunastolatkowie. Ja zawsze bardzo dużo czytałem i myślę, że człowiek już powinien być trochę wyrobiony, bo to nie jest taka oczywista literatura. Już powinien mieć pewne doświadczenie, jeśli chodzi o literaturę. I ja przyznam, że z Edgarem Allanem Poe zetknąłem się jeszcze wcześniej i twórczość Poego znałem już.
Czyli byłeś przygotowany.
Myślę, że tak, i trafiłem właśnie na Grabińskiego. I teraz, kiedy przyjeżdżam do Przemyśla, chodzę sobie uliczkami Przemyśla, idę na plac katedralny, gdzie on mieszkał w kamienicy przez lat kilka, i zadaję sobie takie pytanie, no, jak to wyglądało 100 lat temu, kiedy Grabiński wracał z gimnazjum, w którym uczył,
i chadzał
tymi uliczkami, wracał na przykład wieczorem, patrzył się na te kamienice, na te okna, i powstawały w jego głowie motywy.
Że ten Przemyśl też miał taką magię, taką tajemnicę, które wywoływały taką, a nie inną twórczość.
Zdecydowanie tak. No, Przemyśl jest miastem niesamowitym, którym cały czas zachował sobie coś z tego dawnego ducha. No, choć pamiętajmy, tak, minęło 100 lat, zniknęła jakaś część mieszkańców.
Ale rozumiem, że kamienica, w której mieszkał Grabiński, jest nadal.
Tak, tak. Plac Katedralny 4. Jeśli wierzyć biografom, to on tam właśnie mieszkał z małżonką, z którą się potem burzliwie rozstał, i ta kobieta właśnie zajmuje ważne
miejsce. I właśnie
miałam
o to zapytać, bo wczoraj mieliśmy okazję jeszcze chwilę przed programem porozmawiać. Ty już drugi raz podkreślasz o tym burzliwym rozstaniu Grabińskiego z małżonką. To opowiedzmy nieco o tym rozstaniu. Jaki to miało właśnie wpływ na tę twórczość i kobiety, i to, w jaki sposób te kobiety przedstawiał Grabiński?
Jednoznacznie źle. Tak można by w skrócie powiedzieć.
Rozumiem, że to zmieniło się po tym burzliwym rozstaniu.
Trudno powiedzieć. To znaczy, czy w jego twórczości od początku, nawet w takich bardzo jeszcze studenckich jego próbkach, które się ukazały w tomiku z wyjątków w Pomrokach wiary, odczuwa się tak, z jednej strony erotyzm, tam jest bardzo silna fascynacja erotyzmem Grabińskiego, i z drugiej strony postać kobiety to jest zawsze femme fatale. To jest taka demoniczna wręcz kobieta, która do zguby doprowadza.
To ja muszę zapytać, bo mówisz o małżonce, a jakie relacje Grabiński miał z matką?
To jest pytanie ciekawe. Ja tak dokładnie tego nie wiem. Wiem, że on został dość wcześnie osierocony przez ojca. I związki z mamą były dość silne. Dokładnie szczegółów ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Natomiast wiem, że on wrócił z Przemyśla do Lwowa właśnie do mamy. Tak? Czyli rozstał się z żoną, rozstał się z dziećmi, bo tam dwie córeczki były, i wrócił do mamy. Więc no, można mniemać, że te relacje były dość silne. Co ciekawe, postać matki, o ile ja dobrze teraz sobie tą znaną mi twórczość Grabińskiego w pamięci przeglądam, nie pojawia się w jego twórczości. Tam się pojawiają kochanki, demoniczne kochanki, tak, to jest stały motyw. Często dosłownie demonicznie, to znaczy demon przyjmujący postać pięknej, uwodzącej, epatującej erotyzmem kobiety, jak w powieści Salamandra, tak, to jest taki żywiołak ognia, który się wciela w rudowłosą, przepiękną kobietę. Natomiast matka, motyw matki się nie pojawia.
To jeszcze na koniec, bo czas nas goni, patrzę na zegarek. Stefan Grabiński, bo o nim rozmawiamy, pisarz, który zajmował się literaturą grozy, ale także były ekranizacje jego twórczości, prawda?
Tak. I to nawiązuje tu znów do początku naszej wypowiedzi. Grabiński bywał kilkakrotnie zapominany i odkrywany na nowo. W latach 60. była taka seria z Kazimierzem Rudzkim, opowieści niesamowitych, takich krótkich form, bardzo ciekawych, i aż dwie zostały nakręcone na motywach jego nowel, Pożarowisko i Ślepy Tor. No i też powstał taki film grozy, erotyczny, można powiedzieć, w domu Sary, tak? To już w latach 80. Niemcy ekranizowali jego nowelę Kochanka Szamoty, Amerykanie zrobili też Kochankę Szamoty, znów pojawia się motyw właśnie demonicznej kochanki, także sięgano również za granicą do motywów jego twórczości.
Tak, więc mogą Państwo przyjechać do Przemyśla i chodzić tymi samymi ulicami, co Stefan Grabiński, a opowiadał o tym Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Dziękuję za rozmowę, ale nie, jeszcze dwa słowa na temat Uniwersytetu Letniego, no bo przecież jesteś tutaj na pewno nie pierwszy raz.
Jestem od początku, odkąd tylko Uniwersytet Letni powstał, i muszę powiedzieć, że za każdym razem wyjeżdżam stąd z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.
Jeszcze raz dziękuję, Marcin Bąk, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A my wracamy teraz do Warszawy, gdzie już jest Jakub Duszak i informacje z Polski i ze świata.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry. 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Powołano skład komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. PKW nie zarejestrowała komitetu Leszka Sykulskiego oraz huragan Idalia zmierza z Florydy w stronę Georgii. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
PKW donosi na Sykulskiego. Rzeczpospolita podała, że Państwowa Komisja Wyborcza zawiadomiła śledczych w sprawie komitetu, który chciał utworzyć kontrowersyjny politolog dr Leszek Sykulski. Z pisma PKW do prokuratury wynika, że na listach prawdopodobnie znalazły się podpisy wyborców, którzy w rzeczywistości noszą inne nazwiska, podpisy osób, które wskazały błędny numer PESEL, czy wreszcie wielokrotne podpisy tego samego wyborcy. PKW odmówiła rejestracji komitetu, bo jej zdaniem liczba prawidłowych podpisów była mniejsza niż wymagany 1000. Dr Sykulski, jak relacjonuje Rzeczpospolita, definitywnie zaprzecza, że doszło do jakichkolwiek fałszerstw. Podobnych problemów, jak zauważa Rzeczpospolita, nie mają inne komitety. Z danych PKW wynika, że dotąd zarejestrowano ich ponad 70. Odmówiono rejestracji tylko w dwóch przypadkach. Poza ruchem Sykulskiego chodzi o komitet Przyszłość Polski. Sejm powołał 9 członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Są to dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz, doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski. Byli to kandydaci zgłoszeni przez PiS. Kluby opozycyjne nie zgłosiły swoich przedstawicieli do komisji i zapowiedziały, że nie będą brały udziału w jej pracach. Członków komisji powołano głosami posłów PiS, Kukiz 15 i Polskich Spraw oraz Grzegorza Brauna z Konfederacji. Głównym zadaniem komisji będzie prowadzenie postępowania mającego na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim działali na szkodę interesów Polski. Od jutra dzieci, które nie ukończyły 18 lat i osoby, które przekroczyły 65 rok życia, będą mogły po spełnieniu określonych warunków otrzymać bezpłatne leki. W wykazie dla dzieci jest ponad 2800 pozycji, zaś w wykazie dla seniorów ponad 3800. Warunkiem otrzymania bezpłatnych leków jest m.in. to, by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku, i wystawił odpowiednią receptę. Ukraińcy w nocy atakowali rosyjskie obiekty za pomocą dronów i rakiet. Do strzałów doszło na terenie Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie. O zestrzelonym ukraińskim dronie poinformowały władze Moskwy. W rosyjskiej stolicy wstrzymano pasażerski ruch lotniczy. Ponad 40 lotów zostało opóźnionych. Rosjanie w nocy informowali także o ukraińskich dronach w obwodzie briańskim i zestrzelonej ukraińskiej rakiecie nad Krymem. Dziś rano na Półwyspie słychać było wybuchy, m.in. w okolicach miejscowego lotniska. Ukraińcy coraz częściej, przede wszystkim za pomocą dronów atakują obiekty w głębi terytorium wroga. W wyniku wczorajszego ataku na lotnisko w rosyjskim Pskowie uszkodzonych zostało kilka rosyjskich samolotów wojskowych. Według nieoficjalnych danych Ukraińcy od początku roku niemal 200 razy atakowali za pomocą dronów obiekty wroga w Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie. Huragan Idalia zmierza z Florydy w stronę Georgii. Towarzyszy mu bardzo silny wiatr i ulewny deszcz. W związanych z huraganem wypadkach samochodowych zginęły dwie osoby. Żywioł wywołał kilkumetrowe fale u wybrzeży Florydy. Meteorolodzy przewidują, że na trasie huraganu przez Georgię, południową i północną Karolinę może spaść od 10 do 20, a w niektórych miejscach nawet 30 cm deszczu. W związku z huraganem wydano obowiązkowe nakazy ewakuacji mieszkańców w 28 z 67 hrabstw stanów Floryda. Ewakuacja objęła kilka milionów ludzi. Ze względu na stan wyjątkowy w ponad 40 okręgach szkolnych na Florydzie odwołano zajęcia. Zawieszono także loty z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Tampie. Zmobilizowano również około 5,5 tysiąca członków Gwardii Narodowej i od 30 do 40 tysięcy pracowników energetyki.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie zmienne, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, temperatura również zmienna, gdzieniegdzie wraz z opadami obniży się do 15 stopni Celsjusza, ogólnie w całym kraju nie przekroczy 22.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dwie informacje złe, jedna dobra. Od czego zacząć? No, może zacznijmy po kolei od tych złych, bo najpierw polskie siatkarki przegrywają z Turczynkami 0-3 i nie awansowały do półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. 0-3 z Turcją. Turczynki, a więc zwyciężczynie Ligi Narodów. Polki to oczywiście trzeci zespół Ligi Narodów, no ale gdzieś jednak widać było na parkiecie różnicę. Przegrywamy w setach do 23, 22 i do 18. Vargas dla Turcji zdobywa 23 punkty. Turczyki szalały na siatce, były bardzo skuteczne, a Joanna Wołosz po meczu powiedziała: zabrakło więcej agresji w końcówkach setów. No więc przegrywamy z Turcją na Mistrzostwach Europy siatkarek 0-3, a w półfinałach Turcja zagra z Włochami, a Holandia z Serbią. Kolejna informacja, ta zła, no to to, że Raków Częstochowa nie zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe na stadionie Parken w Kopenhadze z FC Kopenhaga 1-1, ale oczywiście to nie wystarczyło, gdyż w pierwszym meczu w Sosnowcu Duńczycy wygrali 1-0. Denis Wawro strzela w 35 minucie gola. No i to była bramka, która rzeczywiście otrzeźwiła nas wszystkich bardzo. Odarła z marzeń. Uderzenie bodaj z 35 metrów. Fatalny błąd w ustawieniu popełnia bramkarz Kowaczewicz. Piłka wpada obok bezradnie interweniującego bramkarza Rakowa, no i po prostu zrobiło się 1-0. Wtedy trzeba było gonić wynik. 67 minuta, Koczerchin trafia w słupek, ale to wciąż było oczywiście mało. 87, 1-1, Łukasz Zwoliński daje remis, ale to było wszystko, na co było stać Raków. Co po meczu powiedział między innymi, taką wypowiedź zwróciłem uwagę: zabrakło odwagi w ataku, to powiedział Milan Rudnicz, piłkarz Rakowa. No i tutaj sobie zestawiłem dwie wypowiedzi. Tę Wołosz o tym, że zabrakło agresji w ataku i o tym Rudnicza, że zabrakło odwagi, no to zastanawiam się, jeśli uprawiasz daną dyscyplinę sportu, grasz w siatkówkę czy w piłkę i nie masz odwagi w ataku, no to po co wychodzić na parkiet czy na murawę? Nie wiem, ale pozostawiam to pytanie z bardzo dużym znakiem zapytania. Chyba trzeba było atakować, tak w przypadku siatkarek, jak i w przypadku Rakowa. A więc już wiemy, że Raków nie zagra w Lidze Mistrzów, zagra za to oczywiście w Lidze Konferencji, to już wiedzieliśmy wcześniej. FC Kopenhaga grał mecz numer 100 w europejskich pucharach. Sukces, bo awans po raz drugi z rzędu do Ligi Mistrzów. Nigdy duńska drużyna dwa razy z rzędu nie awansowała do Ligi Mistrzów, a więc bardzo duży sukces klubu, w którym bramkarzem jest oczywiście Kamil Grabara. No i wreszcie ta dobra informacja, a więc taka, że Iga Świątek jest w trzeciej rundzie US Open. Spokojnie, bez problemu wygrywa z Australijką Darion Seville. No niestety mamy informację złą, że odpada Magda Linette, która przegrała z Jennifer Brady ze Stanów Zjednoczonych 1-2. Jeszcze zaległości ligowe w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Pogoń przegrywał siebie ze Śląskiem 0-2, a też ważna informacja to taka, że dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy siatkarzy. Gramy pierwszy mecz z Czechami. O tym więcej po godzinie 9. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. autopromocja.
Nasza w tym rola, żeby w środę o 18 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy z SRKS i Futura Juventa.
To była autopromocja.
Reklama.
Przyłącz się do Zielonej Rewolucji. Podcast Zielony Zwrot to twoja okazja, aby dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej. Od farm wiatrowych po projekty wodorowe. Zgłębiamy tajemnice przyszłości energetyki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Po reklamie.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna...
I słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 8.12, ja zapraszam na wywiad główny.
Kto tam?
Zapraszam na wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pan Marek Kuchciński, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry panie marszałku.
Dzień dobry.
Witamy pana bardzo serdecznie z Krasiczyna. Jesteśmy na zamku w Krasiczynie. Tutaj odbywa się Uniwersytet Letni, ale na początek nie będę pytała o Uniwersytet Letni, ale o komisję i o członków komisji, którzy wczoraj zostali głosami Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim wybrani. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Panie marszałku, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie? Czy możemy się spodziewać tego przed wyborami?
Właściwie to w tej chwili trudno mi powiedzieć, kiedy. Z ustawy wynika, że kancelaria premiera będzie zapewniała pracę tej komisji, a więc pomieszczenia i tak dalej. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do tego już, żeby to nastąpiło w najbliższych tygodniach. Ale to jest decyzja, wydaje mi się, także samej komisji jeszcze pewnych konsultacji, bo ten wybór dopiero nastąpił wczoraj.
Ten wybór nastąpił wczoraj wśród członków m.in. pan profesor Sławomir Cęckiewicz, czy pan profesor Andrzej Zybertowicz, czy pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Powiedział pan, że są państwo gotowi, że w ciągu najbliższych tygodni. Uważa pan, że to byłoby dobre rozwiązanie, kiedy już pierwsi świadkowie byliby powołani i takie posiedzenie by było zorganizowane? To jest ważne politycznie. To jest ważne dla interesu i bezpieczeństwa państwa?
Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najważniejszych kwestii, wyjaśnienie związków z Rosją na przestrzeni tych dziesiątków lat, jakie już są za nami, bo jednak te uwikłania wielu polityków polskich w związki międzynarodowe, takie uzależniające Polskę czy osłabiające jej niezależny, suwerenny rozwój, one wymagają wyjaśnienia i to jest jedno z najważniejszych zadań dla wszystkich władz państwowych, zapewnić bezpieczeństwo obywateli, to znaczy również to bezpieczeństwo zagraniczne, że tak powiem, zewnętrzne, czyli umacniać suwerenność i niepodległość Polski. Bez wiedzy, co działo się wcześniej, jakie to były związki, jakie uwarunkowania, no, to trudno wykonywać to zadanie obecnie. A film, choćby film Reset, pokazuje bardzo wyraźnie, że te związki były bardzo głębokie i uzależniające Polskę od na przykład Rosji
Putina. Opozycja od Rosji Putina. Opozycja, panie marszałku, nie brała udziału w głosowaniu, zbojkotowała to głosowanie, nazwała tę ustawę i komisję też i wszystko, co z nią związane, Lex Tusk. Uważa pan, że jednym z pierwszych świadków, który powinien stanąć przed tą komisją, jest właśnie Donald Tusk?
Tutaj już za komisję nie chciałbym wypowiadać się, ale mnie osobiście interesowałoby te związki i te wszystkie kontakty, jakie były, jakie miał pan premier Tusk z Putinem i jego współpracownikami. Tylko fragmenty znamy. W tych odcinkach filmu Reset niektóre były pokazane. Znamy je z doświadczenia z autopsji. Zachowanie Donalda Tuska, ta uległość, służalczość, można powiedzieć, ona jest tutaj jednak bardzo widoczna, także gdy patrzymy na to, co działo się choćby po 2010 roku w tych spotkaniach z Putinem i w Polsce, i w Rosji, no to wymaga naprawdę wyjaśnienia.
A panie marszałku, a komentarz, a pana opinia na temat tego, że opozycja nie wzięła udziału w tym głosowaniu, nie chciała w żaden sposób wyrazić swojej opinii, jeżeli chodzi o komisję właśnie badającą wpływy rosyjskie na Polskę?
Moim zdaniem to jest bardzo niedobre. Bardzo niedobra postawa polityków opozycji. To są przecież wybrani posłowie, przedstawiciele suwerena, narodu. Ich obowiązkiem jest strzec bezpieczeństwa wszystkich Polaków i całej Polski i stać na straży bezpieczeństwa. Dlatego też to jest nie tylko godne ubolowania, ale wymaga najwyższej krytyki i najwyższego potępienia. Tak nie można robić. To są najważniejsze sprawy dla państwa polskiego, więc tutaj przedstawiciele opozycji powinni również mieć swoich członków w tej komisji.
Takie zachowanie opozycji uważa pan, że świadczy o takiej indolencji, o tym, że opozycja nie dba o bezpieczeństwo Polski, nie jest zainteresowana tym tematem albo daje wyraz temu, że nie jest to priorytet dla nich?
To co, na pewno tak. bo to można powiedzieć, że to pierwsze refleksje to chyba właśnie takie mamy, gdy chcemy odpowiedzieć na pani pytanie. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj jeszcze dochodzi cały obszar, element braku odpowiedzialności za Polskę. To, że wielu polityków opozycji nie traktuje poważnie swojej pracy. I myślą kategoriami zupełnie innymi, aniżeli te, które wynikają z konstytucji, które nakładają na nich obowiązek dbania o bezpieczeństwo Polski. No to jest, wydaje mi się, to jest wielka sprawa, jak chodzi o edukację także polityczną całego narodu, całego społeczeństwa. Zbyt wielu ludzi w Polsce zapomniało już, że przecież dopiero 30 parę lat temu wywalczyliśmy suwerenność, niepodległość dzięki wielkiemu ruchowi Solidarności, wcześniej powołaniu kardynała Wojtyły na papieża i dzięki temu, że cała Europa Środkowa, można powiedzieć, odzyskała suwerenność, ale jak to mówi się, o niepodległość, o wolność trzeba cały czas zabiegać, cały czas walczyć, a tutaj posłowie opozycji zachowują się tak, jakby dla nich Polska nie była wartością. Niepodległość, suwerenność, niezależność państwa polskiego w gruncie rzeczy może być jakoś przeszkodą do jakiejś ogólnoeuropejskiej kariery. To widać wyraźnie także w ich postawach i w innych przypadkach, w innych odniesieniach.
Panie marszałku, to teraz pytanie związane z wielkim powrotem, możemy powiedzieć, do polityki, powrotem do polityki Romana Giertycha. Wiemy, że Donald Tusk wystawił, tak jak sami mówią, kontrkandydata dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w województwie świętokrzyskim. Roman Giertych będzie startował z ostatniego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej właśnie w województwie, gdzie lider Prawa i Sprawiedliwości będzie miał jedynkę. Jak pan ocenia ten powrót? Jak pan ocenia Romana Giertycha idącego pod jednym sztandarem z Donaldem Tuskiem?
Po pierwsze, oceniam ten powrót, jeżeli to nazwać powrotem, dość humorystycznie. Widać wyraźnie, że to jest próba tak instrumentalnego traktowania człowieka, który zawsze był niekonwencjonalny, kontrowersyjny. Jeszcze kilka lat temu krytykował tak mocno Platformę i kilkanaście lat temu krytykował tak mocno Platformę Obywatelską, że w gruncie rzeczy niewielu z nas pozwalało sobie na takie ostre słowa wobec opozycji. Widać tutaj, że ten pan jest traktowany jako pewne narzędzie, instrument w rękach Donalda Tuska, żeby zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości. To się oczywiście nie uda, bo to wszyscy pamiętamy postawy tego pana. No, śmiechu warte.
Śmiechu warte, ale chyba jednak ten śmiech może być zaskoczeniem. Myśli pan, że to będzie taki koń trojański, jeżeli chodzi o wybory właśnie w województwie świętokrzyskim?
Najszybciej dla Platformy Obywatelskiej, bo wydaje mi się, że wielu sympatyków Platformy Obywatelskiej nie spodziewało się takiego podarunku ze strony władz Platformy wobec swoich wyborców świętokrzyskich. No i życzyłbym wszystkim, całej Polsce przede wszystkim, żeby jednak sympatycy Donalda Tuska otrzeźwieli i zobaczyli, jaka jest rzeczywista twarz jego działania. Szkodzenie Polsce przede wszystkim, a tutaj Giertych jest akurat nie całkiem niezłym instrumentem w jego rękach.
Powiedział pan o prezencie, oczywiście w dużym cudzysłowie, a czy takim prezentem również nazywa pan Michała Kołodziejczaka z Agrounii?
Mówię szczerze, to są takie trochę powtórki z historii. Przypominam sobie Janusza Palikota i tego typu, czy partię X występowała kiedyś, prawda? Był taki pan, który z czarnoteczką chodził, był konkurentem, kandydatem na prezydenta, konkurentem w latach 90.
Miał na imię Stan?
Stan Tymiński, tak. No to są tak w każdej polityce takie ciekawostki pojawiają się. Ważne jest to, żeby ludzie nie traktowali ich poważnie po prostu i z dystansem. No, każdy człowiek jest niezależny, ma swoją wartość, wolność jest wartością, więc może zachowywać się jak chce. Jest obywatelem, może kandydować, może starać się o względy społeczeństwa, tylko ważne jest, żeby społeczeństwo nie dawało się nabierać na te takie marginalne postawy.
A dzisiaj, panie marszałku, poznamy listy w wyborach do Parlamentu Prawa i Sprawiedliwości. To dzisiaj będzie to ogłoszenie?
Tak, o godzinie 14 będą ogłoszone jedynki na listach i następnie całe listy do Sejmu. Bo to senatorzy zostały ogłoszone.
Tak, panie marszałku, czy pan będzie znowu startował z okręgu Krośnieńsko-Przemyskiego, stąd, z tej ziemi, z Podkarpacia?
Proszę pani, właściwie to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński te listy powinien ogłaszać, więc ja tutaj prosiłbym o zwolnienie mnie z odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek nie ukrywam, że tak, jestem zainteresowany kandydowaniem.
Jest pan zainteresowany, no ale może pan zdradzić, czy będzie pan startował z numeru pierwszego, drugiego, trzeciego?
Poczekajmy jeszcze kilka godzin. Chyba wszyscy będziemy wiedzieć, jak
to jeszcze. To jeszcze zapytam mimo wszystko o Pawła Kukiza. Rozumiem, że Paweł Kukiz znajdzie się na listach Prawa i Sprawiedliwości.
No, tak, tutaj mogę potwierdzić, że rozmowy, które Jarosław Kaczyński prowadził, są skuteczne i będziemy tworzyć dużą koalicję.
Duża koalicja, co pan marszałek rozumie pod tym pojęciem?
W której występują przedstawiciele, to znaczy kandydują z listy Prawa i Sprawiedliwości przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które w tej chwili działały w ramach klubu parlamentarnego w parlamencie, w Sejmie i w Senacie.
Czyli rozumiem, że Solidarna Polska i Paweł Kukiz, czy będą politycy spoza Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, właśnie tacy jak Paweł Kukiz? Czy możemy się spodziewać takich nazwisk?
Proszę pani, jeszcze kilka innych ugrupowań jest tutaj w tej koalicji, w Bogatyni. Koło Turoszowa oni występowali na scenie to było ogłoszenie wówczas tej dużej koalicji. Ona jest dość mocna. Myślę, że mamy bardzo duże szanse na zwycięstwo i życzyłbym wszystkim nam, szczególnie Polsce, żebyśmy zwyciężyli i mogli kontynuować zmiany, które wprowadzamy od 8 lat.
Powiedział pan, panie marszałku, że liczy pan na zwycięstwo, które da możliwość samodzielnego rządzenia. Patrzymy na ostatnie sondaże. Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczona Prawica, deklaruje 40% badanych, że odda swój głos. Koalicja Obywatelska 31%. To są te najświeższe badania. Konfederację popiera 11%. 100%, panie marszałku, ale załóżmy ten nieco bardziej czarny scenariusz, że nie uda się samodzielnie stworzyć koalicji, nie uda się samodzielnie rządzić. Z kim Prawo i Sprawiedliwość mogłoby nawiązać koalicję rządzącą? Kogo pan widzi jako ugrupowanie, które mogłoby państwu pomóc rządzić Polską?
Proszę pani, to jest pytanie dopiero na pewno po wyborach. W tej chwili to byłoby wróżenie z fusów. Trudno, może jacyś komentatorzy mogliby na to odpowiadać, ale to jednak byłoby wróżenie, przepraszam za wyrażenie, z fusów. Tutaj można powiedzieć, że stawiamy na zwycięstwo, działamy na po to, żeby pracujemy po to, żeby wygrać wybory i kontynuować. Ja uważam, że mamy ogromne szanse, żeby te wybory wygrać, przekonać do siebie zdecydowaną większość Polaków.
Panie marszałku, pan urodził się w Przemyślu, pan jest związany z Podkarpaciem, pan jest związany z tymi terenami, bo dzisiaj nadajemy program z zamku w Krasiczynie. Jak wyglądają te relacje polsko-ukraińskie? Mówię oczywiście, jeszcze mamy okres wakacyjny, jeszcze mamy sierpień, pamiętamy okrągła rocznica 11 lipca. Czy w tej sprawie toczą się rozmowy na szczeblu rządowym? Mówię oczywiście o ekshumacjach, mówię o pracach, które mogłyby być prowadzone na Ukrainie, na Wołyniu. Jak to wygląda, panie marszałku, z pana perspektywy?
Są powołane do instytucje państwowe do tego, między innymi Instytut Pamięci Narodowej, żeby kontynuować te prace i to powinno być jedno z naszych najważniejszych zadań. Dotrzeć do wszystkich, którzy zginęli tą tragiczną śmiercią, wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej, którzy zginęli tą tragiczną śmiercią na terenach II Rzeczypospolitej i także na terenach, które są w obecnych granicach Polski. I to jest zadanie, przed którym, przed każdym, każdą władzą, każda władza musi to zadanie wykonywać. Ale jednocześnie mamy świadomość, że żyjemy że nie tylko pamięcią historyczną, ale także musimy pamiętać o obecnych czasach i o przyszłości i mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków, a to oznacza, że choćby w odniesieniu do Ukrainy, no to naszym głównym zadaniem jest to, żeby wojna była jak najdalej od naszych granic, chociaż przede wszystkim wojna powinna zakończyć się, Putin powinien przegrać, bo to jest podstawowe dla nas kwestia bezpieczeństwa. I dlatego też tutaj w tym względzie wspieramy Ukrainę. Chociaż nie ukrywam, że tam że jest wiele kwestii, jak między każdym państwem, do wyjaśnienia. Musimy dbać przede wszystkim o interesy polskie, między innymi w kwestiach żywności.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Marek Kuchciński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem Poranka Wnet. Wybiera pan się, panie marszałku, do nas do Krasiczyna, czy będzie pan się łączył online jednak podczas spotkania, podczas konferencji?
Będziemy się łączyć online, bo muszę być tutaj jeszcze o godzinie 14 w Warszawie, ale potem być może wieczorem także będę już w Krasiczynie i pozdrowię wszystkich uczestników Szkoły Liderów osobiście. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pan marszałek Marek Kuchciński był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. 8:33, a więc teraz przeniesiemy się zupełnie do innego miejsca. Studio za Nysą i pan redaktor Jan Bogatko.
Studio za Nysą.
Witamy już bardzo serdecznie pan redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak, ze Zgorzelca do Krasiczyna to jednak kawał drogi. Trzeba przejechać przez całą południową Polskę. A na granicy niemiecko-polskiej, polsko-niemieckiej, na granicy przemytnicy. Przemytnicy żywego towaru. I to jest główny punkt programu szkoleń policyjnych w Saksonii, które mają zapobiec napływowi osadników przez Polskę do Niemiec. Pytania prasy niemieckiej są różnorakie, dotyczą wielu różnych kwestii. A mianowicie ostatnia sensacja. Prigozhin w Afryce. Może jednak zginął, ale może się, tak myślę, wtedy pojawić jakiś znowu samozwaniec. To w końcu jest pewna rosyjska tradycja. Podczas tych szalonych upałów, które miały miejsce tutaj, uciekłem ze Zgorzelca i pojechałem do Karpacza. Siedziałem sobie w górach, gdzie zaczął padać deszcz i było bardzo, bardzo przyjemnie w związku z tym i zimno. No w ogóle wspaniała pogoda. I wracając przejechałem przez Świeradów-Zdrój. Świeradów-Zdrój też pogrążony we mgle. Również urocza sceneria i w kawiarni rozmawiam z Kanadyjczykiem, który tam się pojawił i on się mnie pyta, rozmawiałem o sprawach gospodarczych, historycznych, politycznych, różnych i on nagle mówi, a kogo ma Polska doganiać? Teraz się mówi tyle, że Polska ma dogonić Europę Zachodnią. Polska Europę Zachodnią przegoniła. No bardzo miłe słowa. Pod wieloma względami niewątpliwie tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na ulicach, wygląd miast, również komunikacja w Polsce jest dość dobra, abstrahując od krótkich przerw komunikacji kolejowej wywołanej działaniami ostatnimi, którymi się zajmują służby i mam nadzieję, że ustalą. Moim zdaniem ślad prowadzi wyraźnie na linię Mińsk-Moskwa i to się może okazać. I w związku z tym, że Polska żyje w obliczu tych zagrożeń różnego rodzaju, to bardzo ważne są dla Polski zbrojenia. I o tych zbrojeniach pisze Filip Fritz, korespondent gazety Die Welt w Warszawie, podkreślając, że żadne państwo NATO nie wydaje tyle na zbrojenia, co Polska. Że na tym przykładzie, na przykładzie Polski, zmiana nastawienia ze strony Niemiec jest bardzo minimalna i w ogóle nie wywołuje, nie budzi zaufania. Ale pytanie, które stawia Filip Fritz, skąd są te miliardy? No więc właśnie to jest pytanie podstawowe dla Fritza. No chyba nie sądzi, że te miliardy są wypłacane przez obce mocarstwa. Można by pomyśleć, jakie no w ogóle bzdurne pytanie. Właśnie i to odpowiada też, to się wiąże z kwestią, kogo ma Polska doganiać. No, istnieją bardzo ważne kwestie, na które trzeba wydawać pieniądze i oczywiście uzbrojenie należy do tego. Fritz narzeka i Niemcy narzekają. Dlaczego Polacy nie kupują tego wszystkiego w Niemczech? Przecież my, Niemcy, mamy wspaniały sprzęt bojowy, doskonałe uzbrojenia. Tutaj okazuje się, że nie bardzo dajemy sobie z tym radę, z eksportem naszych produktów. No okazuje się, że Niemcy mają problem z tym eksportem z wielu powodów. Po pierwsze, Niemcy są za drodzy. Po drugie, to już piszą inne gazety i jest to temat z tym związany. Taki temat znalazłem na łamach tygodnika Focus. Są za drodzy, terminy dostaw są bardzo wydłużone i bardzo trudne do realizacji. I jest jeszcze trzeci element, no złe stosunki polsko-niemieckie, no o tym trzeba powiedzieć, czy raczej należy powiedzieć niemiecko-polskie, które wynikają z tego, że Niemcy za bardzo wtrącają się w sprawy Warszawy. No i oczywiście Warszawa nie bardzo lubi, jak się w jej sprawy ktoś wtrąca i dlaczego ma wydawać ciężkie pieniądze na uzbrojenie wtedy, kiedy to ma wspierać państwo, którym no, nie jest w najlepszych relacjach. Fritz mówi o tym, że polska armia ma mieć 300 tysięcy żołnierzy, to jest wielka siła i to będą po prostu, to będzie większa armia niż wszystkie siły zbrojne takich państw NATO, jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy razem wzięte. No ale Polska poczyniła pewnego rodzaju doświadczenia. Polska jest państwem frontowym NATO, to jednak przyznaje Filip Fritz, i wydaje już teraz 4% produktu krajowego brutto na zbrojenia i wzrośnie jeszcze, wzrosną te nakłady w przyszłym roku, w 2024 mają sięgnąć one 5%. I Bundeswehr tutaj po prostu będzie miało w tym w kontekście bardzo niewiele do powiedzenia, bo rzeczywiście Polska rozwija się pod tym względem niesłychanie silnie i modernizuje się też nieprawdopodobnie mocno. I to jest temat, który powinien w zasadzie Niemcy bardzo cieszyć, no bo jesteśmy niby sojusznikiem Niemiec. Okazuje się, że on martwi. No i Die Welt oczywiście powołuje się na kogo tutaj. No właśnie, chodzi znowu szukanie, skąd się wzięły pieniądze na te zbrojenia, zamiast się cieszyć, że są, mimo że Unia Europejska dzięki staraniom polskiej opozycji wstrzymała wszelkiego rodzaju płatności z różnych funduszów na rzecz Polski ze strony Unii Europejskiej. I tutaj Tomasz Siemioniak, jest z nim przeprowadzony jest wywiad w Die Welt, wiceprzewodniczący największej partii opozycyjnej Platforma Obywatelska, jak tutaj pisze dziennik, były minister obrony. On mówi, że to wszystko jest nieprzejrzyste, nie wiadomo skąd się to bierze. No, bierze się z budżetu najprawdopodobniej, to byłaby prosta odpowiedź, ale oczywiście tak prosto na tą odpowiedź odpowiedzieć się nie da. No i oczywiście artykuł, który się ukazał na łamach Die Welt, wywołał liczne komentarze czytelników i właśnie między innymi pewien człowiek, który występuje jako Wolfgang R., pisze, jeżeli chodzi o Polskę, no to trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że w obecnej sytuacji Polacy nie mają z Niemcami wiele wspólnego i wynika to stąd, że niemiecka polityka wysokiej moralności razem z Unią Europejską bez przerwy wtrąca się w wewnętrzne sprawy kraju i poucza go ex katedra. A poza tym powinniśmy się cieszyć z tego, że Polacy to robią, czego przez lata nie robiły Niemcy, Francja i inni zachodni Europejczycy. Kiedy Rosjanie podporządkują sobie Ukrainę, to będą stać prędzej czy później nad Atlantykiem, jeżeli ktoś nie będzie tam stanowił zapory przeciwko Rosjanom. A więc są też Niemcy, którzy myślą o tym trzeźwo i widzą, jak to jest, bo są też i głosy inne. Na przykład po co się zbiorą Polacy? Żeby podbić Łużycę na przykład. No można zaliczyć to oczywiście do różnego rodzaju śmieszności. Niektórzy sobie nawet nie zdają sprawy z tego, chyba że Polska jest członkiem, NATO. Karsten B. pisze, Polska poczyniła złe doświadczenia. No chyba każdy wie, na czym polegały złe doświadczenia Polski w czasie II wojny światowej, a przecież jutro będzie rocznica wybuchu tej wojny. I można się zapytać, czy Berlin w jakiś sposób uczci tę rocznicę, czy wreszcie może będzie jakiś pomnik poświęcony Polakom w związku z tą tragedią, jaka była II wojna światowa dla Europy, przede wszystkim dla Polski zwłaszcza, bo nie ma kraju, państwa, które bardziej straciło na II wojnie światowej od Polski. No wymienić można kilka punktów. Jest mniejsza o prawie 90 tysięcy kilometrów kwadratowych, bo oderwano od Polski całą wschodnią Polskę. Przesunięto mieszkańców tego kraju z jednego miejsca na drugie. straciła niepodległość do 90 roku. No więc to były jednak straty straszne. Nie dostała żadnych odszkodowań za zniszczenia. Nikt im nie pomógł. Plan Marszala ominął Polskę szerokim łukiem. I to są wszystko skutki tego. I wcale to nie dziwi nikogo rozsądnie myślącego w Niemczech, dlaczego Polacy się zbroją i dlaczego wolą postawić na siebie. Bo poczynili złe doświadczenia. Tak pisze tutaj również jeden z czytelników na łamach gazety Die Welt.
Bardzo dziękujemy za korespondencję, pan redaktor Jan Bogatko. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy z pięknego renesansowego zamku w Krasiczynie.
Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Wspaniały zamek. Bardzo go lubię. Jeden z najpiękniejszych w Polsce. Do usłyszenia.
Do usłyszenia też. Tak.
Studio za Nysom.
Reklama.
Słuchacie Radia Wnet, witam, Krzysztof Miklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16.45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
Spokój, co ty. Jest godzina 8.45, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my nadajemy z zamku w Krasiczynie, gdzie odbywa się po raz szósty Uniwersytet Letni. Ze mną honorowy gość tego uniwersytetu, pan profesor Jan Draus, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a także historyk, wieloletni wykładowca, autor książek, publikacji. Dzień dobry, panie profesorze.
Serdecznie witam panią redaktor i witam słuchaczy Radia Wnet.
Witamy serdecznie. To może nawiązanie do korespondencji z Niemiec. Pan redaktor Jan Bogatko mówił o zbliżającej się jutro rocznicy wybuchu wojny światowej, II wojny światowej i wspomniał o stratach wojennych. Wspomniał o tym, o co polski rząd walczy już od kilku lat, reparacje wojenne. Panie profesorze, jak pan się odnosi do tematu reparacji? Czy narracja budowana przez Warszawę jest odpowiednia i czy jest realna przede wszystkim?
No, w końcu po raz pierwszy po II wojnie ktoś się upomniał o reparacje, które się należą, bo ten, kto zniszczył, powinien wynagrodzić, a nie uchylać się od reparacji. Sądzę, że reparacje staną się realne, może nie teraz, ale kropla drąży kamień i myślę, że po prostu Niemcy dojrzeją do tego, że w końcu podejmą rozmowy w sprawie reparacji.
No właśnie to jest ciekawe, bo mówi pan, że dojrzeją. Oczywiście nadzieja i wiara w to jest bardzo istotna i na pewno Polacy w to wierzą, ale z drugiej strony słyszymy budowanie narracji, która jest i ta polityka historyczna, która płynie z Berlina, jak wiemy, zaczęło się pojawiać coraz częściej w przestrzeni publicznej, że to nie Niemcy są odpowiedzialni za II wojnę światową, za te zabójstwa milionów obywateli Europy, ale naziści, panie profesorze.
No tak.
To niepokojące bardzo.
To jest efekt polityki historycznej Niemiec od lat 50. XX wieku. Że każdy, nasi Niemcy chcieli się wyzbyć już
tej spuścizny?
Tej spuścizny drugiej wojny. Ale to chyba się nigdy nie uda. Dopóki nie będą wynagrodzone szkody.
Wynagrodzone szkody, wynagrodzone krzywdy. Znajdujemy się na zamku w Krasiczynie. Pan profesor jest związany z Podkarpaciem, zresztą tak jak większość dzisiaj naszych gości, z tym regionem Polski. Jesteśmy blisko granicy z Ukrainą. Oczywiście wiemy, jaka sytuacja jest na Ukrainie. Pan jako historyk przygląda się tym trudnym relacjom polsko-ukraińskim. Jak dzisiaj w kontekście wojny na Ukrainie budować tę narrację, budować tę politykę historyczną?
No jest mi bardzo miło, że każdego roku przyjeżdżam do Krasiczyna i w gronie młodzieży polsko-węgierskiej. Tym razem są jeszcze Słowacy
i Czesi. Czyli Grupa Wyszehradzka.
I myślę, że to są bardzo owocne spotkania, rozmowy nocne. I mamy podobne spojrzenia na kwestię wojny na Ukrainę. Może inaczej się to układa w relacjach oficjalnych, rządowych, węgierskich czy polskich, ale wśród młodzieży widzę po prostu wzajemne porozumienie. Czyli jednym słowem po prostu trzeba optymistycznie patrzeć na stosunki polsko-węgierskie, że inaczej się układają relacje międzyrządowe w polityce zagranicznej poszczególnych państw, a inaczej relacje międzyludzkie, które są zawsze życzliwe.
Mieliśmy ostatnio niedawno 80. okrągłą rocznicę zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu. Panie profesorze, jak tutaj ta narracja powinna być budowana? Bo kilkanaście minut temu też pan marszałek Marek Kuchciński powiedział, że te ekshumacje i te odnajdywanie tych zbiorowych mogił to jest bardzo ważne, to jest priorytet, ale nie widzimy konkretnego działania, nie widzimy konkretnych działań na Ukrainie. Jak pan z kolei patrzy na tę sprawę, na tę trudną i bolesną kartę w naszej historii?
Od dłuższego czasu liczyłem na to, że im bliżej dnia 11 lipca, czyli im bliżej się będzie zbliżała rocznica
tej krwawej niedzieli,
no to po prostu usłyszę jakiś znak pojednania, pokoju. No, nie doczekałem się tego. Jest mi bardzo smutno, bo przecież tutaj chodzi o zwyczajny gest, po to, żeby Polacy mogli jednak przeprowadzić te ekshumacje, żeby można było po prostu upamiętnić naszych dziadów, ojców, po prostu naszych rodaków, którzy tam w ludobójstwie po prostu spoczywają w tych nie grobach, ale dołach. No i jest mi, i to jest bardzo, bardzo smutne, ale myślę, że naród ukraiński, władze ukraińskie w końcu zezwolą na ten po prostu to humanitarny czyn, żebyśmy mogli dokonać tych ekshumacji.
To jest jeden z elementów, który na pewno jest trudnością w budowaniu tych dobrych relacji z Ukrainą, ale chciałabym pana profesora jeszcze tak zapytać szerzej. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie, jaka jest skala korupcji, jaki duży wpływ na gospodarkę, na życie społeczne mają oligarchowie, mają rodziny, które są bardzo majętne i wpływają na politykę, wpływają na służby, wpływają na to, co się dzieje. Kiedy i czy Ukraina będzie mogła należeć do Europy Środkowej? Już nie mówię nawet o Unii Europejskiej, tylko kiedy te standardy się zmienią i jak pan dzisiaj patrzy na to właśnie, jak wygląda władza, jak wygląda ustrój w tym kraju, już abstrahując od wojny?
Im im dłużej trwa ta wojna, no Polacy otwarli serca dla narodu ukraińskiego. Mamy właściwie codzienny dialog ze społecznością ukraińską w Polsce i uczymy się też, poznajemy ichniejszą rzeczywistość. No i słyszymy dobre, ale też i niepokojące zjawiska, o której pani redaktor tutaj wspomniała, o korupcji. I niestety tutaj rząd ukraiński, władze ukraińskie muszą coś w tym zakresie zrobić. Bo ostatnio słyszymy, że nawet w Ministerstwie Obrony Ukrainy doszło do jakichś nieporozumień czy nawet korupcji. To jest bardzo niepokojące zjawisko. Ale ja ufam, że jednak po prostu ta sytuacja tam ulegnie zmianie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji właściwie niewychowawczych, no bo w końcu żołnierze ukraińscy walczą, przelewają krew, a w urzędach następuje korupcja.
Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, jak pan, panie profesorze, to już naprawdę ostatnie pytanie na koniec, widzi rozwiązanie, zakończenie tego konfliktu, tej wojny.
Bardzo ciężko tutaj cokolwiek
prorokować.
No, sądzę, że im dłużej ten konflikt trwa, no tym jest bardziej smutniej, ale myślę, że przedłużający się konflikt nie służy obydwu stronom. Dlatego też no, sądzę, że w nieodległej przyszłości dojdzie do jakichś rozwiązań politycznych w tej sprawie, że Ukraina odzyska integralność terytorialną, bo to jest przecież chyba podstawowym warunkiem.
A powiedział pan profesor Jan Draus, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, historyk. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, a my już szybciutko teraz torami przenosimy się do Przemyśla.
Ale gorąco. Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani, jeżeli się przesunie, proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry Państwu i to koniec naszej podróży. Hania Tracz, Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz odjeżdżają dzisiaj pociągiem do lata z Przemyśla. To ostatnie kilka godzin tutaj, żegnamy się z tym miastem. Na koniec mamy nadzieję zobaczyć Muzeum Dzwonów i Fajek, słynne muzeum, a także Muzeum Archikatedralne, które polecił nam z kolei prezes warszawskiego Muzeum Archidiecezji. Powiedział, że jest świetne, że jest niedocenione, że ma wspaniałe eksponaty, także musimy tam się udać i zobaczyć. Wcześniej pyszna kawa na rynku, brazylijska, parzona przez pana Marcina i jedziemy i odjeżdżamy. Następny przystanek Warszawa. Kto wie, czy wrześniowy etap pociągu do lata się, chyba już teraz pociągu do jesieni się odbędzie. W każdym razie to ostatni poranek.
Ostatni poranek, ale jeszcze będzie 12.45, będzie program o 16 i będą to bardzo ciekawe programy. Taką mamy nadzieję, że Państwo będą bardzo zadowoleni. Przemyśl przytulił nas bardzo przyjemnie. Jest ostatnie dni sierpnia mają to do siebie, że mają taką pogodę spacerową, więc dzisiaj będziemy więcej spacerować niż ostatnio było to możliwe z powodu 700 temperaturowych upałów. W związku z powyższym pochodzimy. Tutaj się powoli zbieramy i zbieramy się do naszych kochanych pociągów. Pociągi nam bardzo dobrze zrobiły. 1000 kilometrów przejechaliśmy prawie, że od Międzyzdrojów i to w tym rytmie pociągowym. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo wiele rozmów pociągowych, bardzo wiele spotkań. No i właśnie aż się łezka tutaj, proszę Państwa, tutaj pojawia w oku jednym, w drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym oku się pojawiają łezki. No bo to już niestety ostatni dzień pociągu do lata, proszę Państwa, pociągu do lata, nieprawdopodobnego przedsięwzięcia, w którym no po prostu było tyle miast, tyle ludzi, tyle wspaniałych spotkań, tyle opowieści. Właśnie spoglądam na obraz z wizerunkiem Magdaleny Morskiej. No i przypominam sobie tą historię, wspaniałą historię Dzieduszyckich i w ogóle no i tego Łańcuta, i tego wszystkiego, i tego, proszę Państwa, Jarosławia i fantastyczne. No wszystko się w pewnym sensie jak w kalejdoskopie miesza. Przypominam zresztą o kalejdoskop w sobotę o 8:00. Oczywiście będzie też. Także proszę Państwa, jutro z kolei też słup ogłoszeniowy o godzinie 11:00 z Krakowa też będzie. Będziemy nadawać z Krakowa, będziemy opowiadać o cudownościach krakowskich prawdopodobnie, ale nie tylko krakowskich, no bo słup ma to do siebie, że opowiadamy o różnych rzeczach, które się różno w różnych miejscach dzieją. Także proszę Państwa, zachwyt i cudowności. Bardzo machamy serdecznie tutaj z peronu w Przemyślu, ale jeszcze wracamy do serca miasta właśnie niniejszym.
Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Zapraszamy na dzisiejsze popołudnie. Będzie też o pierwszym, najstarszym, no i pierwszym amatorskim teatrze założonym w Polsce, bo to 1869 rok, Teatr Fredreum. Zapraszamy, ale wszystkie podróże są bardzo dobre i najbardziej się docenia, jak się wróci do domu, więc się też trochę cieszymy na ten powrót i na refleksję po podróży, bo dziś w popołudniu nie tylko będziemy dalej odkrywać Przemyśl, ale będziemy też opowiadać o całej podróży i ją podsumowywać. Serdecznie dziękujemy i do usłyszenia o 12:45.
Ale gorąco.
Znowu nie chciałam czapki z deszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć?
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
A my żegnamy się również z Państwem, nie z Przemyśla, ale z Krasiczyna, który znajduje się 10 kilometrów od Przemyśla. Jesteśmy na zamku w Krasiczynie, Uniwersytet Letni. Cały czas trwa Instytut Wacława Felczaka. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk dzisiejszą audycję poprowadziła, Mikołaj Murkociński wydał, a Asia Reiner zrealizowała. Pięknego, słonecznego dnia.
Dzień dobry, 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Dziś listy wyborcze. PiS zapowiada marki, powołano skład komisji. Cykulski.
Wiadomości wnet.
Dziś poznamy Radę Ministrów Marekki.
Tak, o godzinie 14:00 będą ogłoszone jedynki na listach i następnie całe listy do Sejmu.
Autopromocja. W każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
Była autopromocja.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Marzenia o Lidze Mistrzów skończyły się wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego na stadionie Parken w Kopenhadze. Komplet publiczności, a więc Duńczycy świętowali awans FC Kopenhagi. Remis z Rakowem 1-1. Duńskie media oszalały ze szczęścia. Między innymi mówią, gol w końcówce na Parken sprawił, że zrobiło się nerwowo, ale wytrzymaliśmy do końca. Wawro wprowadził w euforię Parken i szok wśród Polaków. Swoim szalonym kopnięciem wprowadził FC Kopenhagę do Ligi Mistrzów. A więc 35. minuta. Denis Wawro, środkowy obrońca FC Kopenhaga, decyduje się na takie uderzenie, można powiedzieć, bardzo zaskakujące dla wszystkich. Jedni spodziewali się dośrodkowania, mniej więcej 35. metr. Taki nie na wprost bramki, ale nieco oddalony od prawej strony. Prawą nogą uderza piłkę i ta po prostu leci w stronę bramki. Bramkarz Kowaczewicz, który do tej pory był, można powiedzieć, ostoją bramki Rakowa Częstochowa, wykonuje ruch w stronę lecącej piłki jakby do dośrodkowania. Jeden krok za mało, zabrakło mu do tego, by interweniować. No i taki gol szokujący. Wpada do siatki piłka, która między innymi od tej minuty ustawia spotkanie. Oczywiście Raków gdzieś tam próbował, Raków atakował, ale to nie były jakieś ataki szaleńcze. To były takie ataki trochę mimo wszystko zespołu, który nie zamierza zdominować rywala. To była taka trochę taktyka na wyczekanie. Myślę, że mimo wszystko niepotrzebna, bo trzeba było wtedy zaatakować. Dawid Szwarga, trener Rakowa, pewnie wiedział doskonale, co robi. Gdzieś tam między innymi 67. minuta Koczerchin trafia w słupek. Wciąż mało i 87. minuta Łukasz Zwoliński po ładnej składnej akcji z bliska trafia na 1-1, ale to było wszystko. Raków po prostu przegrywa dwumecz, bo przecież przypomnijmy, że w pierwszym meczu było 0-1 na stadionie w Sosnowcu. Wygrywa Kopenhaga i rzeczywiście wytrzymała drużyna z Kopenhagi tę presję. Na pewno jest bardziej doświadczona w pucharach. Grała swój setny mecz w europejskich pucharach i po raz drugi z rzędu awansowała do Ligi Mistrzów. Nigdy nie udało się to klubowi z Danii. Przypominaliśmy, że 18 lat wcześniej w podobnych okolicznościach Widzew potrafił wygrywać w Kopenhadze z Brent i awansować do Ligi Mistrzów, ale to był inny Widzew, inne czasy. No i nie Brøndby Kopenhaga, FC Kopenhaga, klub, który na tę chwilę jest po prostu wyżej notowany i gra lepiej. Takie między innymi wypowiedzi polskich zawodników, polskiego sztabu. Dawid Szwarga powiedział, jest rozczarowanie, ale patrzymy, co przed nami. Zagramy w Lidze Konferencji i tam postaramy się napisać swoją historię. To mówi trener pokonanej drużyny, pokonanie oczywiście w dwumeczu, a Rudnicz między innymi to, co cytowałem po godzinie 8 powiedział, zabrakło nam odwagi w ataku. I tutaj właśnie rzeczywiście jest postawione zapytanie, zatem dlaczego? Dlaczego zabrakło odwagi? Trzeba było atakować. Nic do stracenia. 1-1 to przegrany remis, ale zostawmy tę Ligę Mistrzów. Po prostu Raków być może jest rzeczywiście, to jeszcze nie ta półka, to jeszcze nie ten garnitur na salony, nie ten frak, w którym wchodzi się na piękne salony Ligi Mistrzów i słucha się tego wspaniałego hymnu. FC Kopenhaga zatem gra w Lidze Mistrzów, Raków zagra w Lidze Konferencji, natomiast polskie siatkarki również przyniosły nam rozczarowanie wczoraj. Na Mistrzostwach Europy Polska przegrywa z Turcją 0-3 do 23-22 i 18 w setach. Niestety, Turczynki zdominowały nas w każdym elemencie gry siatkarskiej. Po prostu lepsze były i na siatce, i w ataku z dystansu, czy też bezpośrednio przy siatce. Vargas zdobyła 23 punkty. Asy serwisowe, między innymi as serwisowy, zakończył to spotkanie. No i tutaj Joanna Wołusz mówi, zabrakło więcej agresji w ataku, zabrakło więcej agresji w trakcie gry. A więc tutaj zestawiam te dwa rzeczywiście te dwie wypowiedzi Rudnicza o tym, że zabrakło Rakowowi w ataku i Wołosz, że też trzeba było grać agresywniej. No i właśnie jest taka uwaga do polskich zespołów, by po prostu atakować i grać odważniej, bo gra się po to, żeby wygrać. Tym bardziej w takich meczach, gdzie zwycięstwo rozstrzyga o dalszym losie i to tak chyba należy rzeczywiście traktować. Miejmy nadzieję, że tę odwagę wykażą polscy siatkarze. Ba, jestem tego pewny, że rozpoczynają się dzisiaj Mistrzostwa Europy w siatkówce. Piaskówce. Gramy z Czechami o godzinie 20. No i jesteśmy jednymi z faworytów w ogóle do wygrania całej imprezy. No w końcu Polska to ostatnio zwycięzca Ligi Narodów. Polska to jest czołowa drużyna świata. W skład wyjściowy na dziś, tak jak awizują to media, Kurek, Norbert Huber pod siatką, Śliwka z prawej strony i dalej druga linia, Wilfredo Leon, Kochanowski i Marcin Janusz, libero Paweł Zatorski, ale oczywiście z ławki mogą wchodzić niesamowici Kaczmarek, Bednosz, Kamil Semeniuk, Łomacz czy też Fornal. Doskonale nasz trener Nikola Grbicz wie, jak to poukładać. Gramy z Czechami, Czesi oczywiście jak najbardziej do pokonania. Grupa nie jest trudna, bo mamy jeszcze Holandię, Macedonię Północną, Danię i Czarnogórę. No i później zobaczymy, co dalej. A więc rozpoczynamy. Kończymy Mistrzostwa Europy Pania, rozpoczynamy Mistrzostwa Europy Panów. Jeśli chodzi o to, co nas czeka, to na pewno stadion Legii dziś także wypełniony w komplecie, jak wczoraj Parken, bowiem Legia gra z innym duńskim klubem o dźwięcznej nazwie Midland. Pierwszy mecz 3-3, szalony mecz. Legia goniła wynik, Legia zdołała zremisować w samej końcówce, gdzie Kramer strzela bramkę dla naszej drużyny, ale Duńczycy też pokazali przede wszystkim, że są mocni w ataku, no i obnażyli słabą grę Legię momentami właśnie w obronie. A więc dziś godzina 21, stadion przy ulicy Łazienkowskiej, Legia FC Midland o bezpośredni już awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Rozradowała nas Iga Świątek, ona gra swoje na turnieju US Open, ona spokojnie rzeczywiście przebrnęła przez drugą rundę, wygrywając z Darią Seville z Australii 2-0 w setach bez żadnego, można powiedzieć, jakiegoś problemu, natomiast niestety odpada Magda Linette, która przegrywa z Jennifer Brady ze Stanów Zjednoczonych 1-2. Jeszcze jedna zaległość naszej piłkarskiej ekstraklasy. 15 tysięcy kibiców na stadionie w Szczecinie przeżywa rozczarowanie i to myślę, że duże, bowiem Pogoń Szczecin została pokonana przez Śląsk Wrocław. Niesamowicie odmieniony Śląsk Wrocław przez Jacka Magierę. Drużyna z Dolnego Śląska wygrywa 2-0. 21 minuta Petr Szwarc daje prowadzenie wojskowym, a później 85. Piotr Samiec-Talar. No i Wrocław wywozi 3 punkty. Jak wygląda tabela naszej ekstraklasy? Na tę chwilę no, wygląda bardzo rzeczywiście spektakularnie. Jagiellonia prowadzi przed Legią. Na trzecim miejscu Śląska, na czwartym Zagłębie Lubin, a więc dwie dolnośląskie drużyny, które miały tak duży problem w poprzednim sezonie, teraz są w czołówce. No, a z kolei ekipy z Górnego Śląska mają duże problemy, bo Ruch Chorzów, Górnik Zabrze w strefie spadkowej na tę chwilę, a Korona Kielce jest ostatnia. No i jeszcze jedna informacja, już jest potwierdzenie tego transferu, o którym trąbimy od kilku dni, a więc Kamil Glik będzie piłkarzem, jest już piłkarzem Krakowi. Jest w Krakowie Skałka, to teraz dołącza do niej Skała, prawdziwa Skała, środkowy obrońca, co prawda 35 lat, co prawda w PESEL się piłkarzom nie powinno zaglądać, miał ostatnio swoje problemy, kontuzje w Benevento, wypada z kadry Polski, no ten etatowy reprezentant, ale jak wraca po 18 latach taki piłkarz do naszej ekstraklasy, to jest to bardzo duże wydarzenie i rzeczywiście Kamil Glik powinien być absolutnie dodaną wartością, taką nieprawdopodobną do tego, co Krakowia zaprezentuje właśnie już z Kamilem Glikiem w linii obrony. Jeśli będzie grał rzeczywiście wybornie w barwach Pasów, to kto wie, czy trener Fernando Santos nie sięgnie po tak doświadczonym